Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam w przeddzień jesieni. Coraz ciszej. Wrzesień. Słońce rzuca blask z ukosa i dzień krótszy. Chłodna rosa. Ha! I jesień. Polska jesień. O jesieni złota nasza, tyś jak darów Boża czasza, dziwnie mądra, pełna czyści i kojącej pełna treści. W pożegnaniu grają lasy barw tysiącem, pełnych krasy. Wiosną łąki tu się tęczą, starodrzewne lasy wieńczą miedzią, złotem i rubinem i szmaragdem i bursztynem. Na jesieni świat się mieni i w dobrane gra kolory. Pajęczyny srebrem dziany, jak kobierzec różnowzory, na dzień wielki rozesłany. Mgła poranna, co nie rada wdzięk odsłonić naraz oku, to się wznosi, to opada. I uroczy świat w tym mroku. Co się dzieli na obrazy w plątaninie tęcz i gazy, jak czarowna niby wstęga, co tę ziemię z niebem sprzęga, srebrnej gazy stęczy wątku i bez końca, bez początku płynie, sunie i przegania, i otula, i odsłania wdzięki ledwo sercu znane, a tak pięknie zasromane. To Wincenty Pol. Poprzez liliowe wrzosowisko, wśród gęstej białej mgły porannej, płyną spokojnie, płyną nisko nitki sukienki Marii Panny. Wiatr je pozrywał nocą z wrzeciona wytrwałych, niewidzialnych tkaczy. I oto płynie w świat rozniecon welon zszarpany i tułaczy. Na zadumanych drzew konary, na źdźbła pożółkłe, na badyle spływają pasma przędzy szarej, srebrzące się w słonecznym pyle. A z nieba śpiewa chór anieli, ochwała Pannie czystej, dzięki za to, że między wszystkich dzieli nawet stargany strzęp sukienki. To wiersz Matka Boska, siewna pani Wandy Miłaszewskiej. Dziękujemy jej za ten wiersz. Wiatry ostatnio mnożą żal, że coraz mniej jest piękna w życiu, że ciszej gra kosmiczny świat i mniej jest wokół scen zachwytów. A w duszy coraz jest markotniej i serce coraz bardziej boli, może los jeszcze wiatr podeprze, by przywiał szczęście w każdej doli. Bądźmy spokojni, cierpliwi i wierni. W nieszczęściu mężni, wśród powodzeń skromni, stateczni w celach, w ofiarach bezmierni, nadzieją silni, jednością niezłomni, bądźmy żarliwi. Gdy chłody nas studzą, gdy lud nas ziębi bezdusznego świata, bądźmy wytrwali. Gdy klęski nas trudzą, bo los cierniami wawrzyny przeplata, to Kornel Ujejski. Człowiek współczesny, naruszywszy zasady stosunku między ludźmi a naturą, oparte na równowadze swoich praw, stał się widzem, lękającym się nieprzewidzianych i groźnych skutków zachwianej równowagi. Nieroztropne zniszczenia w królestwie flory i fauny, stopniowo zanikające zasoby źródeł wodonośnych, prawie powszechne zanieczyszczenie atmosfery, a w następstwie rozszerzanie się nieuleczalnych chorób, są tylko częścią zjawiska, które sprawia, że położenie współczesnego człowieka na skutek zachwiania równowagi biologicznej staje się zagrożone. Na te dręczące problemy, które jeszcze dramatyczniej wyglądają na przyszłość, można znaleźć zadowalającą odpowiedź. Postawa świętego Franciszka, mistyka i natchnionego piewcy przyrody, może oświecić dzisiejszego człowieka i nauczyć go, jak należy ustosunkować się do rzeczy stworzonych. Franciszek miał bowiem poczucie sakralności wszystkich stworzeń i zbliżał się do nich ze czcią, ze względu na ich wartość oraz na ich służbę dla człowieka. W dzisiejszym świecie można zagwarantować opiekę nad naturalnym środowiskiem poprzez odnowienie wrażliwości zgodnej z poglądem chrześcijańskim, tak świetnie zilustrowanym w praktyce życia świętego Franciszka. W XX wieku amerykański historyk Lin White Jr. na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Popierania Nauki domagał się nowej postawy wobec przyrody i losu człowieka. Jedyną nadzieję świata widział w głęboko religijnym spojrzeniu, podobnie jak święty Franciszek w XIII wieku, na wzajemną zależność duchową i fizyczną wszystkich składników przyrody, zupełnie różnym od postawy opanowywania i uniezależniania się od przyrody, jak i jej rabunkowej eksploatacji. Dwudziestego września mamy Europejski Dzień Bez Samochodu. W Polsce Europejski Dzień Bez Samochodu obchodzony jest od 2002 roku. Ten dzień jest pretekstem, by zostawić samochód w domu, a do pracy udać się metrem, rowerem, tramwajem czy pieszo. Ile spaliny w mieście będzie mniej. Akcja ta ma zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów na co dzień. Puste ulice, niezastawione samochodami chodniki, więcej świeżego, zdrowego powietrza, zdrowy ruch powinny nas do tego zachęcić. Średnia prędkość pojazdów, które stoją przeważnie w korkach, wynosi w Warszawie 23 km na godzinę. Powtarzam, w Warszawie średnia prędkość pojazdów, które stoją przeważnie w korkach, wynosi w Warszawie 23 km na godzinę. Korki oznaczają nerwy, stracony czas, zmarnowane pieniądze i zmarnowane w spalinach zdrowie. A teraz o alternatywie, mianowicie o czarze dwóch kółek, czyli o jeździe rowerem. Ktoś, kto miał okazję odwiedzić Holandię, zanim zauważył pierwszy tradycyjny wiatrak, tak typowy holenderski symbol, nie mógł wcześniej nie zwrócić uwagi na wszechobecne rowery. Na każdej ulicy jadący rowerzyści, dzieci i młodzież w drodze do szkoły, studenci w drodze na uczelnię, dorośli w drodze do pracy, starsi w drodze po zakupy czy do biblioteki. Turysta nie może też nie zauważyć masowo zaparkowanych rowerów w sposób uporządkowany bądź kompletnie chaotyczny. Przy stacji kolejowej, przed sklepami, przed gmachem Urzędu Miasta czy przed siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przy bibliotece, teatrze i muzeum, w pobliżu przedszkola, szkoły, uniwersytetu czy szpitala. Z kolei nie mógł on dostrzec licznych krytych lub podziemnych parkingów rowerowych usytuowanych w pobliżu miejsc użyteczności publicznej. Dla niektórych cudzoziemców te holenderskie sceny oznaczają przyjemną, wręcz fascynującą niespodziankę oraz przykład do naśladowania. Inni z kolei będą raczej zaszokowani tak rozpowszechnioną rowerową anarchią. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej tak zaciekle pedałującym Holendrom. Te bajeczne dane są chyba wyrazem praktycznego i zorganizowanego korzystania na co dzień z ekologicznego środka lokomocji, jakim jest rower. Naukę jazdy na rowerze zaczyna praktycznie każdy maluch, począwszy od drugiego roku życia. Jego pierwszy pojazd jest podobny do roweru. W następnym roku prezent rodziców zmienia nieco swój wymiar i kształt, aż wreszcie dziecko w wieku 4 lub 5 lat umie już poruszać się na rowerze bez podpórek. 5- i 6-letnie dzieci jadą na rowerze obok mamy czy taty do przedszkola lub szkoły. Dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat prowadzone są w szkołach podstawowych zajęcia z zasad ruchu drogowego. Każdy holenderski 11-latek musi z pozytywnym rezultatem zdać w szkole obowiązkowy egzamin. Holendrzy uważają aktualną sytuację jako nadal nie w pełni zadowalającą. Do prawdziwego rowerowego raju jest ciągle jeszcze daleko. Holendrzy nadal narzekają na to, iż władze państwowe, regionalne i lokalne przeznaczają zbyt mało środków finansowych na utrzymanie i rozbudowę podsystemu komunikacji rowerowej. Uważają bowiem, iż rozwój sieci ścieżek rowerowych jest jednym z najważniejszych lekarstw na rozwiązanie w najbliższej przyszłości olbrzymich problemów, tak poważnie nękających duże aglomeracje miejskie, korki uliczne w centrum miast, zanieczyszczenie powietrza, wysokie natężenie hałasu, utrudnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej, dzikie parkowanie samochodów, zmniejszony stan bezpieczeństwa na drogach itd. Holenderskie rowerowe lobby zjednoczone jest w silnej organizacji, jaką jest Związek Cyklistów. 40 lat temu związek ten dopiero co obchodził 40-lecie swojej działalności. Ten potężny związek może liczyć na poparcie ponad 35 tysięcy członków, wielu z nich aktywnych w jednym ze 115 oddziałów lokalnych lub zatrudnionych w Krajowym Biurze mającym swoją siedzibę w Werden w prowincji Utrechckiej. Związek Holenderskich Cyklistów walczył, walczy i nadal będzie walczył o udoskonalenie istniejącej sieci połączeń rowerowych, o uzyskanie na ten cel odpowiednich funduszy oraz o lepsze uregulowania dotyczący sfery fiskalnej, korzystne dla pracodawców stymulujących użytkowanie rowerów przez swoich pracowników. Podsumowując, rowerowi aktywiści nie spoczywają na laurach, choć mogłoby się na pozór wydawać, iż w tym holenderskim rowerowym raju wszystko już funkcjonuje na medal. Rower to nie tylko ekologiczny środek lokomocji na co dzień lub podczas wakacyjnych turystycznych wypadów, to nie obiekt nostalgicznej liryki zdziwaczałych aktywistów, czy też natchnienie dla artystycznej awangardy. Rower to również biznes. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej niektórym danym statystycznym dotyczącym holenderskiej branży rowerowej. W 1996 roku Holandia może się pochwalić 5 producentami rowerów. Ogólna holenderska produkcja w 1995 roku wynosiła około 700 tysięcy rowerów. W tym samym roku sprzedano w Holandii ogółem 1 350 000 nowych rowerów, o 100 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Poza tym szacuje się, że obywatele sprzedają rocznie około 1 000 000 używanych rowerów. W branży rowerowej zatrudnionych jest ogółem 9 tysięcy pracowników, najwięcej w handlu detalicznym i punktach serwisu. Najbardziej popularne typy sprzedawanych rowerów to tradycyjny rower miejski oraz rower ATB. Ważną tendencją na rowerowym rynku jest coraz większe zainteresowanie nowymi typami rowerów, jak na przykład nową generacją lekkich rowerów sportowych, składakami, rowerami przeznaczonymi do specyficznych celów transportowych. Coraz częściej wprowadzane są do procesu produkcyjnego innowacje oparte na high-tech, wpływające pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort jazdy na rowerze. Z pewnością na organizowanych corocznie rowerowych targach w Amsterdamie będzie można podziwiać kolejne sensacje rowerowej techniki. Mamy jeszcze 8 minut, więc spróbujmy porozmawiać ze sobą. Przypominam numery telefonu do studia. Kierunkowy 56 655 23 55 dla Polski Północnej i 655 23 56 dla Polski Południowej. A dla zagranicy 48, 56, 655, 23, 33. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maria.
Bardzo się cieszę, witam. Chciałam spytać, proszę pana, taką rzecz. W sąsiedztwie posadzili mi ten... Ojej, halo, posadzili mi
tak,
tuje i te tuje są już na długości przynajmniej jakieś 12, nawet 15 metrów. I one już takie duże wyrosły. Posadzili jakieś... Od granicy posadzili w granicach 1 metra, ale one są taką zwartą tworzą, bo gdzieś niecały metr jedna między drugiej. I pani sąsiadka pytała, czy mi się to podoba. Ja mówię, proszę pani, jak one były małe, ja mówię, podoba mi się, ale nie pomyślałam, że to urośnie. I w tej chwili po prostu robi mi cień, a akurat tam mam grządki. Jaka jest możliwość, jaka jest po prostu odległość, gdzie ta pani powinna posadzić, żeby ona mi nie robiła cieniu? Czy jest
tak,
coś takiego?
Dziękuję za pytanie. Proszę pani, ta sprawa jest uregulowana w regulaminie pracowniczych ogródków działkowych, ale w tej chwili tego regulaminu nie mam przy sobie, więc w niedalekiej przyszłości odpowiem na pani pytanie, posługując się tymi przepisami, które tam są. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, ja właściwie w takiej samej sprawie mieszkam w Grodzisku Mazowieckim, no i sąsiad między działkami posadził sosny 1,5 metra. One już są tak, no w tej chwili już metr są nad tym i sięgają do mojej działki. Ale byłam w gminie, powiedziały, że nie mają przepisów na to.
No tak mi się wydaje, że tak jest, że wiele spraw w Polsce jest nieuregulowanych po prostu.
Więc działki mają, ale między takie, no między domami to nie. Można robić, co się chce, prawda?
To jest, proszę pani, też sprawa prawa sąsiedzkiego, do którego trzeba zajrzeć. I także prawa budowlanego, które też mówi to prawo budowlane o zadrzewieniach i zakrzewieniach.
No ale to znaczy można...
I obowiązujących odległościach przy sadzeniu.
No ale sosny sadzić 1,5 metra.
Na razie tyle, no proszę pani, poszukam jakichś materiałów, postaram się pani odpowiedzieć.
Dobrze,
na to
dziękuję
pytanie.
Bardzo. Tak.
Dziękuję bardzo za telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Panią.
Ja mam takie pytanie do Pana doktora. Jaki jest wpływ rury, która jest wyprowadzona z pralki na działkę? I ta rurka, ja mam obok blisko działkę z warzywami. A rura z pralki automatycznej wyprowadzona jest z domu na moją działkę. I to tak sobie płynie latami. Jaki jest wpływ takiej rury, takich środków chemicznych, detergentów?
No, proszę pani, no nie, przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że są tam niezdrowe dla uprawy roślin substancje. I ten system korzeniowy to pochłania oczywiście i mamy to, co wylewa się, te wszystkie zanieczyszczenia w produktach
wody,
roślinnych,
tak.
Proszę pani, ta sprawa też jest uregulowana przecież prawem budowlanym i prawem sąsiedzkim. Jak nie rozumiem tego, jak można wylewać na działkę czyjąś nieczystości, proszę pani, ścieki po prostu. No.
Pan, to jest na swoją działkę, tylko ta działka się kończy, a wszystkie te detergenty płyną na moją działkę z wodami.
I to jest odkryta rura?
Odkryta rura leży sobie.
No to przede wszystkim powinna być schowana, żeby brzydko nie pachniało i tak dalej. No.
Proszę pana, jest odkryta, leży sobie rura odkryta na działce. I
no a proszę pani, a co lokalna ochrona środowiska, wydział
no,
ochrony...
No jeszcze nie zgłaszałam.
Muszę no to proszę prostu... pani, naprzód tam trzeba zgłaszać, jak no, pani właśnie. Tego nie uda się załatwić, to dopiero gdzie indziej interweniować. No tak, taki jest porządek rzeczy.
Tak, tak. No ja próbowałam rozmawiać, ale to nie, tak. po prostu nie dociera do pewnych osób, że...
No to trzeba do władz się odwołać, proszę pani, muszą być jakieś regulatory współżycia i życia społecznego.
No właśnie.
Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję za telefon. Tak. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.